Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W maju, w miesiącu maryjnym, świętą księgę dla Państwa otwierają
ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska. O Matce Bożej może dziś jeszcze będzie w audycji, natomiast na pewno będzie o owcach i o barankach. Czy ksiądz wie, ile razy baranek pojawia się w Piśmie Świętym?
A pewien mądry człowiek powiedział mi przed chwilą, że około 400 razy.
To dużo. To dużo. Więcej niż raz dziennie, licząc w roku. Baranki i owce to jest symbol Kościoła, czyli my wszyscy, bez różnicy, czy jesteśmy dziećmi, czy rodzicami, czy też może kapłanami nawet, wszyscy jesteśmy tak naprawdę dużą grupą owiec i baranków, tak?
To prawda, a przewodzi nam też baranek, taki, który został zabity, ale żyje, i który jest w niebie, i który jest zwycięzcą. I dlatego my, jako to jedno wielkie, wspaniałe stado pod przewodnictwem dobrego pasterza, zmierzamy do tego, żeby spełniło się nasze życie w nim, w niebie.
Baranki i owce nie budują same swojej owczarni, tylko po prostu w niej są. Więc może mamy za duże ambicje, ale o tym, co to znaczy być w Kościele i co to znaczy być barankiem i owcą, to właśnie dziś będzie. To może brzmi lekko, ale to są bardzo, bardzo poważne i mistyczne przecież sprawy. Ta niedziela to niedziela dobrego pasterza i zaczynamy też tydzień modlitw o powołania kapłańskie. A teraz przechodzimy do dzisiejszych czytań i pierwszym z nich będzie czytanie z Dziejów Apostolskich. Rozdział 13, wers 14 i od 43 do 52.
W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju, ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli. Wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.
Ta sytuacja jest bardzo ciekawa. Przyszli apostołowie, można powiedzieć, dobrzy pasterze. Głosili słowo, które przyjęli poganie głównie, chociaż pewnie i Żydzi, ale może w mniejszości. Zostali wyrzuceni z miasta, może i poturbowani, kto wie, i odchodzili pełni wesela i Ducha Świętego. Co to za tajemnica jest, że przegrywający formalnie wyrzucony czuje, że spełni swoją misję? To tylko chrześcijanie tak mogą przeżywać świat.
No dobrze by było, gdybyśmy jako chrześcijanie w ten sposób świat przeżywali, ale myślę, że mamy takie doświadczenie nasze codzienności, że kiedy nas dziś wyrzucają, kiedy nas zelżą, kiedy nas wyśmieją, to tej radości to w nas tak nie za dużo, bym powiedział. Raczej jakaś irytacja, złość i frustracja. Natomiast Paweł i Barnaba rzeczywiście doświadczają tutaj czegoś specjalnego. To doświadczenie Pawła i Barnaby to płynie nie z nich samych, nie z ich mocy, tylko z takiej świadomości, że oni idą głosić Ewangelię nie posłani przez samych siebie, ale posłani przez Jezusa, posłani przez Ducha Świętego, że oni nie szukają w tym posłannictwie siebie, ale szukają większej chwały Pana Boga. I skoro ich Pan Bóg tam posłał, Duch Święty ich tam zaprowadził i tak, a nie inaczej się to skończyło, to znaczy, że gdzieś w tym wszystkim jakiś plan Boży jest. Jakaś opatrzność Boża nad tym czuwa i oni wiedzą, że mimo, że po ludzku to może nie wyszło wszystko tak, jakby sobie wyłażyli, to jednak w ostatecznym rozrachunku to Bóg jest zwycięzcą w tej rzeczywistości, co zresztą bardzo mocno z tego fragmentu Dziejów Apostolskich wybrzmiewa, ponieważ to, co z jednej strony stałoby się jakąś tam porażką po ludzku, staje się nowym otwarciem w ich posłudze apostolskiej. Oni do tej pory głosili głównie w gminach żydowskich, diasporach żydowskich, a od tej pory wyraźnie widzą, że posłani są do pogan. Odkrycie to oraz no, ta deklaracja, która z ich ust pada, jest pierw źródłem wielkiej radości właśnie dla tych pogan.
Czyli tutaj też dwie rzeczy można z tego wyczytać, że jeżeli jest opór, to być może to jest dobra droga, bo dobremu często się sprzeciwiają, a po drugie, że każdy pasterz potrzebuje pasterza. Poza
dobry pasterzy, tak. Tak, jest jeden dobry, jest jeden jedyny dobry pasterz i tego się zawsze trzymamy, o tym nie wolno nam zapomnieć. Nam, którzy jesteśmy pasterzami tutaj na ziemi, czy tymi powołanymi w tym kościele instytucjonalnym do tego kapłaństwa służebnego, czy jakiejkolwiek innej posłudze, którą pełnimy każdy z nas, chrześcijanin, na mocy Chrztu Świętego i sakramentu bierzmowania, chociażby wobec swojego własnego domu rodzinnego, prawda, rodzice w stosunku do swoich dzieci, małżonkowie w stosunku do siebie nawzajem. Trzeba mieć tą świadomość, że ja jestem posłany przez kogoś, że jest nade mną dobry pasterz i to on jest dla mnie punktem odniesienia i to mam tak żyć i tak mówić, i tak się modlić i tak świadczyć, żeby do tego właśnie jedynego dobrego pasterza prowadzić, a nie do siebie.
Ten pasterz, który tutaj jest, czyli pasterze Paweł i Barnaba, to co zdecydowanie robią, to mówią prawdę. Ryzykując, bo mówienie prawdy w różnych sytuacjach, przecież wiemy to w życiu, może być ryzykowne, możemy coś stracić. Mogli nawet życie stracić, chociaż tutaj to nie jest napisane, ale w innych sytuacjach doświadczają też przemocy. Mówienie prawdy to jest podstawowa cecha pasterza, prawda?
Jezus o sobie powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeżeli ja mam być dobrym pasterzem na wzór pasterza, jeżeli mam być pasterzem na wzór dobrego pasterza, to ja w swoim nauczaniu nie mogę odchodzić od Jezusa, który jest prawdą. Wiemy dobrze, że ten świat potrzebuje Jezusa. Ja sam wiem dobrze, że ja potrzebuję Jezusa. Potrzebuję Go, żebym mógł zwyciężać w mojej codzienności, żebym mógł się z moich upadków podnosić, żebym mógł miłować ludzi, którzy są wokół mnie, żebym mógł odchodzić od egocentryzmu i służyć innym. Jedyne, co ja mam do zaoferowania drugiemu człowiekowi, to jest prawdę. Nawet jeżeli ona jest trudna czy niepopularna. Widzimy, jak bardzo wszechobecne jest kłamstwo w tym dzisiejszym świecie, do tego stopnia, że karierę robią sformułowania, prawda, typu fake news, no, które jakby pokazuje styl życia tego świata. Nieważne, prawda, co powiesz, tylko ważne, żeby to jakiś tam skutek sobie wywarło, chociażby chwilowy. Możesz kłamać, możesz mówić źle, możesz robić, co chcesz. Tylko, że ta droga donikąd nie prowadzi. A Jezus chce nas doprowadzić do celu, chce nam dodać sens naszemu życiu. Jezus chce, żebyśmy my doszli do prawdy, która nas wyzwoli z nas samych, z naszego grzechu, z naszego egoizmu, z okowów tego świata, z podpanowania władcy tego świata, który, jak widać, robi wszystko, żeby nas zniszczyć.
Poganie radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Przeznaczeni do życia wiecznego, czyli pasterz mówi prawdę, ale to Bóg przeznacza do wiary. Jak to jest? To skomplikowane.
To jest bardzo skomplikowane. Tutaj może należałoby uniknąć pewnej pułapki kalwińskiej, prawda, byśmy sobie powiedzieli, że pewnej predestynacji, bo niektórzy mogą zrozumieć, że z góry jesteśmy przeznaczeni do zbawienia albo do potępienia. Nie. My mamy wolną wolę, mamy wybór. Pan Bóg do każdego przychodzi z łaską wiary. My ją dostaliśmy wszyscy jako chrześcijanie przez chrzest święty. Ona się stała naszym udziałem. ale każdego, którego Pan Bóg chce do wiary doprowadzić, a każdego chce doprowadzić do wiary, Pan Bóg to światło daje, daje Ducha Świętego i teraz w pewnym momencie musi nastąpić to moje otwarcie na światło, przyjęcie tego jako czegoś, co uznam za swoją własność, znaczy w sensie za coś, za mój wybór, za moją decyzję, że ja chcę w ten sposób żyć, że ta droga, którą poznałem, o której mi się mówi, że ten Jezus, o którym usłyszałem, ten Jezus, którego spotkałem, że On rzeczywiście jest dla mnie drogą, że jest propozycją, że ja chcę spróbować zawierzyć Mu swoje życie i za Nim pójść. Ja myślę, że właśnie w ten sposób to było doświadczeniem tych pogan, bo oni mieli tam cały panteon bóstw najrozmaitszych. I najprawdopodobniej w relacji do nich, chociaż to martwi bogowie, próbowali układać swoje życie. I być może doświadczali różnego rodzaju klęsk w tym swoim przeżywaniu religijności pogańskiej. I przychodzą do nich ludzie, którzy mówią, my wam głosimy Boga prawdziwego, Boga żywego, Boga jedynego. Jezusa, który stał się człowiekiem, który za nas wszystkich, za nas i za was umarł na krzyżu, który zmartwychwstał, zwyciężył śmierć. I On chce was doprowadzić do nieba. Myślę, że to jest słowo, które jeżeli człowiek usłyszy tak naprawdę przede wszystkim sercem, to ono budzi nadzieję. I ta nadzieja prowadzi do wiary.
Cudem naszej wiary jest to, że słaby człowiek niesie światło, którego w każdy sposób przerasta. I tutaj jest tak cudownie napisane. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Ale jakie mam to rozumieć? Kogo Bóg ustanowił światłością dla pogan? Mnie też?
Tak, zdecydowanie. No w pewnym momencie Pan Jezus używa w innym miejscu takiego sformułowania. Tak więc niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tam mówi właśnie o tym, że nie stawia się świecznika, prawda, pod korcem, światła pod korcem, tylko na świeczniku. Nie stawia się światła pod korcem, ale stawia się je na świeczniku, by świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Czyli owce świecą światłem.
Tak, tylko że nie swoim własnym, tylko można powiedzieć odbitym, tak? Albo tym światłem, którym napełnieni jesteśmy przez tego, który jest światłością świata. Czyli przez naszego dobrego pasterza, jego łaską. Najgorszą rzeczą i największą pomyłką byłoby, gdybyśmy próbowali świecić swoim własnym światłem, tak? Bo by się okazało, że to ciemność.
Można te światła pomylić?
No można, jeżeli ktoś uwierzy w to, że on jest jedynym punktem odniesienia, że jest tak zjednoczony z Bogiem i tak wspaniale to wszystko rozumie, że już nikt niczego mu więcej nie powie, prawda? No to mamy takie namacalne przykłady medialne właśnie z tych naszych ostatnich tygodni, miesięcy, jednej wspólnoty dotyczącej, prawda, w Polsce, gdzie pasterz tej wspólnoty no postawił się już ponad całym Kościołem, ponad Watykanem, prawda, już ponad swoim biskupem diecezjalnym i głęboko jest przekonany co do tego, że jest światłością. I zamiast prowadzić ludzi do pasterza, do Jezusa, no prowadzi ich do siebie. I to jest dramat. No właśnie, to jest to, co przydarzyło się, prawda, Lucyferowi, czyli niosącemu światło, czyli najpiękniejszemu, najpotężniejszemu z aniołów. Uwierzył, że światło, którym go Bóg napełnił, jest jego własnym światłem. Jeżeli ja coś takiego dopuszczę do swojego życia, no to moje życie stanie się ciemnością i dla mnie samego, i dla innych ludzi. Dlatego ta różnica między światłem moim własnym, a światłem Boga, który świecić chce we mnie, jest zasadnicza.
Mówimy dziś o Kościele, mówimy o byciu w owczarni, o tym szczęściu niesienia Bożego światła. Za chwilę wrócimy do tego tematu, czytając fragment z Apokalipsy świętego Jana. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 7, wers 9 i od 14 do 17.
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. a siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest w pośrodku tronu. I poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Jan ujrzał w swoim mistycznym widzeniu wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Kto to jest?
Kościół. Kościół chwalebny. Kościół wolny już od jakiegokolwiek nieszczęścia. Kościół zbawionych, kościół ludzi, którzy doszli do celu, których powołanie wypełniło się w momencie, w którym mogą się już bez przeszkód wpatrywać w Boga, w baranka. Mogą go wielbić, chwalić, mogą mieć pełne zrozumienie tego, co się wydarzyło w ich życiu, jaki to wszystko miało sens i mogą świętować.
Ale to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, tak pisze tutaj ewangelista, czyli to są wszyscy ci, którzy po prostu przeszli przez ucho igielne, czy to są tylko ci, którzy są na przykład męczennikami Kościoła, którzy nie zaparli się, kiedy grożono im śmiercią, którzy walczyli do końca, czy też my, szaracy, którzy walczymy trochę i raz się zapieramy, raz się nie zapieramy, chodzimy do spowiedzi i jeszcze raz. Taki ucisk, jaka słabość.
Tak, ucisk ma nie jedno imię, tak? Nam się ten ucisk oczywiście kojarzy w pierwszym momencie z męczeństwem, z jakimś wyjątkowo okrutnym, prawda, doświadczeniem cierpienia, ciemności, mroku. Może coś na wzór tego, czego doświadczają w tym momencie mieszkańcy Ukrainy czy innych zakątków, gdzie są okrutne wojny. Ale tak naprawdę ten ucisk towarzyszy całemu naszemu życiu, bo chociażby to ciągłe przychodzenie do spowiedzi z pokorą, ze skruchą, prawda, i też z jakimś zażenowaniem, kiedy swoje grzechy wyznajemy Panu Bogu, przeważnie ciągle te same, jest to jakiś ucisk. Przeżywanie swojego życia w relacji małżeńskiej, kiedy sam muszę umierać dla siebie, prawda, i kochać tą drugą osobę, kiedy się martwi o swoje dzieci, martwi się o swoich rodziców, opiekuje się nimi na starość. To jest wielki ucisk, kiedy muszę chodzić do roboty, prawda, której niespecjalnie lubię, ale troszczę się o to, żeby rodzinę swoją utrzymać, to jest też wielki ucisk. Każde dobro jakoś tam kosztuje w naszym życiu. Mówimy Boże kadba, że bez pracy nie ma kołaczy. Ta praca to jest trud, to jest ucisk, to jest zmaganie się, to jest zapieranie się siebie, to jest ciągłe wstawanie, powstawanie ze swoich grzechów i powstawanie do wypełniania swoich zadań i obowiązków, które życie ze sobą niesie. A jeżeli to wszystko jest motywowane miłością do Pana Boga i do bliźniego, to wszystko to mnie do Pana Boga zbliża, to wszystko mnie do Niego upodabnia, to wszystko sprawia, że te moje szaty stają się coraz bardziej czyste, bo jestem niejako odzierany też z tego wszystkiego, co jest jakimś egoizmem, pychą, zarozumiałością, miłością własną, oczyszczany przez okoliczności życia, przez trudy.
I opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili. We krwi baranka wybielili. To przeczy logice zwykłego myślenia. Co to za biel?
No to jest święta biel, która, można powiedzieć, to jest biel łaski uświęcającej. Biel duszy wolnej od grzechu, nie tylko pierworodnego, ale każdego uczynkowego, od wszystkich moich grzechów. Krew baranka, czyli ta krew Jezusa wylana na krzyżu dla mojego zbawienia. Krew, która obmywa mnie z moich grzechów, obmywa rany, które grzechy moje zadały mi. I krew, która rzeczywiście czyni mnie świętym, czyni mnie jaśniejącym chwałą Boga, chwałą Jezusa. Jesteśmy wezwani do tego, żeby w tej krwi nieustannie obmywać swoje życie. To się dzieje oczywiście przede wszystkim przez sakramenty i przede wszystkim przez sakrament pokuty i pojednania i Eucharystii. I to są te dwa źródła łaski właśnie uświęcającej moje życie. I Bóg ciągle to zapowiadał, że chociażby nasze grzechy były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Nie dzięki nam, ale dzięki Jezusowi. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby tą relację z Jezusem, żeby ciągle budować, żeby do Jezusa starać się ciągle zbliżać. Pomimo wszystko, cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek podle bym, prawda, się nie zachował, jakkolwiek wiary by mi nie brakowało w to, że jeszcze jest sens walczyć, no to przyjść. Przyjść i zanurzyć się w tej krwi, w tym zdroju miłosierdzia.
Ta biel to po tamtej stronie, kiedy już nie będą łaknąć ani pragnąć, kiedy nie porazi słońce w żaden sposób ani upał. Natomiast tutaj to może nie biel, a szarość, czy się mylę?
Trochę tak, trochę
upał się... poraża, łakniemy, pragniemy, idziemy w różnych sytuacjach i w różnych warunkach, kołując czasem i nie odróżniając czasem białego od czarnego, a przynajmniej od szarego.
No my tak, ale Pan Jezus to bardzo dobrze rozróżnia i nawet jeżeli ja wielu rzeczy nie rozumiem, to On rzeczywiście w sakramentach mnie oczyszcza, uświęca i czyni mnie białym, nie szarym. Nie wypuszcza mnie Jezus od siebie z sakramentów szarym, tak? Nie wypuszcza mnie. On mnie zaprosił to, żeby mnie oczyścić. Nawet takie słowo w dzienniczku pada, zdanie w dzienniczku siostry Faustyny pada, że szczególnie właśnie w godzinie miłosierdzia, w dniu święta miłosierdzia, że człowiek taki odpustu może zyskać, że jego dusza jest tak niewinna i tak czysta, jak dusza małego dziecka po chrzcie świętym. I podobno teologowie mają z tym problem. Jak to wyjaśnić, jak to zrozumieć? Jak to może być w ogóle możliwe? No dla nas niemożliwe, ale skoro Jezus tego rodzaju zdanie wypowiada, to znaczy, że ja tutaj na ziemi mogę być czysty, mogę być biały. To, że ja się dość szybko ubabram z powrotem w brudzie tego grzechu, to jest inna sprawa. Ale niesamowite właśnie jest to we współpracy z łaską Bożą, że ja mogę ciągle do Niego wrócić. To miłosierdzie ciągle na mnie jest otwarte. I te białe szaty ciągle otrzymuję na nowo właśnie po to, żebym się przyzwyczajał i rozpoznawał coraz bardziej w sobie ten obraz i podobieństwo Boże. Że kiedy ja wreszcie stanę przed Panem Bogiem twarzą w twarzy, ja nie był tak zupełnie, totalnie zaskoczony, chociaż tak będę zaskoczony, ale żebym odkrył wtedy to, co Jan mówi, tak, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, to będziemy do Niego podobni, tak, i ja właśnie tutaj stając się podobnym do Pana Jezusa, kiedy stanę przed Nim, zobaczę, tak, ja jestem do Niego podobny. No nie jestem może taki jak On, ale jestem do Niego podobny.
Ten wielki świat, który jest jakąś areną, gdzie wszystko się miesza, kotłuje i trwa jakaś walka i spór, szatan jak smok i masa dzikości i przemocy, też zamieszanie, niejasność, a tutaj zwycięża, i to jest ta wizja końcowa, zwycięża baranek, który prowadzi ich do źródeł wód i otrze każdą łzę z ich oczu, czyli ostatni obraz, jaki można sobie wyobrazić, który zakończy tą całą historię, to baranek prowadzący swoją trzodę. Najskromniejszy i najdelikatniejszy.
Ja bym powiedział, że to jest obraz, który rozpocznie całą tą historię. Ja dzisiaj znowu wysłuchałem sobie po raz kolejny ostatniej części opowieści z Narni, gdzie oni, przepraszam, że ja Ewangelię, prawda, odkrywam Ewangelię w tej książce. Niesamowita sprawa, bo to jest koniec Narni. Bohaterowie są w tej Narni i dać takie hasło, dalej wzwyż i dalej w głąb. I oni idą coraz bardziej w ten kraj Aslana i widzą, że dalej są w Narni, tylko ta Narnia jest doskonalsza. Potem przekraczają kolejne bramy i widzą, że są jeszcze doskonalszej Narni i idą właśnie do źródeł wód życia, do całkowitego spełnienia, i tam jest taki moment, że kiedy stanęli tam przed Aslanem, ten Aslan się zmienił, tak? Autor już nam nie mówi w kogo, mówi, ale to jest taka tajemnica, której ja tutaj nie jestem w stanie opowiedzieć i to jest ta tajemnica, która jest przed nami, kiedy my będziemy z Panem Jezusem, kiedy się to wszystko w naszym życiu wypełni, kiedy cały ten trud już zostanie za nami, całe to zmaganie zostanie za nami, kiedy to picie ze źródeł wód życia, które jakoś tam tutaj wychodziło mi mniej lub bardziej, tam już będzie też za mną i będę mógł pić już bez żadnych przeszkód i z taką obfitością, z jaką te wody życia chcą mnie napełniać, rozpocznie się wieczność, którą Pan Bóg dla mnie przewidział, a której ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić.
No bo jedynie dobrym końcem jest ten, który jest zarazem początkiem.
Tak, a Jezus jest alfą i omegą, początkiem i końcem, jest naszym spełnieniem. Do Niego idziemy.
Spotkamy się z Nim za chwilę w Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 10, wersy od 27 do 30.
Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Kiedy słyszę te słowa, to jasne dla mnie jest to, że jedyne, o co może na poważnie w życiu chodzić, to znaleźć się w tej owczarni i iść za tym pasterzem. Jak to zrobić?
To nie jest prosta odpowiedź. Dość często mówię w audycji, czy w kazaniach, czy w konferencjach, czy w konfesjonale, mówię coś, co mnie osobiście dotyka od dłuższego czasu, że wiara to jest relacja z Bogiem. I ktoś zadał mi ostatnie pytanie, takie słuchając tego po raz kolejny. No dobra, słyszę, że mamy budować tą relację z Panem Bogiem, ale jak ja mam to robić? Jak tą relację z Bogiem budować? Dlatego mi przyszło do głowy słuchać. Słuchać i jeszcze raz słuchać. Tutaj w tej Ewangelii też to wybrzmiewa.
Słuchają mego głosu.
Tak, moje owce słuchają mojego głosu. To jak gdyby jest początek. W Starym Testamencie też tak było. Od czego się zaczyna, jakie jest wyznanie wiary Izraelitów? Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. To jest pierwsze przykazanie. Zaraz po tym bądźcie płodni, rozmnażajcie się. To jest słuchaj Izraelu. Jeżeli ja będę słuchał Pana Boga, to w pewnym momencie coś wreszcie usłyszę. Tak? Coś wreszcie usłyszę. I zacznę więcej rozumieć, zacznę więcej przeczuwać, zacznę więcej widzieć z tego, co się dzieje wokół mnie, we mnie samym, do czego mnie Pan Bóg zaprasza, jaka jest Jego wola, jaki jest Jego plan wobec mojego życia. Nasz problem, myślę, polega często właśnie na tym, że zagadujemy Pana Boga. Nasza relacja to jest taka dość jednostronna i takie oparta o gadulstwo. Pan Jezus zresztą też na to zwracał uwagę, mówiąc na modlitwie, kiedy się modlicie, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. No dość mocne sformułowanie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą zbawieni. Nie bądźcie podobni do nich, bo Ojciec wie, czego wam trzeba. Ojciec wie, czego wam trzeba. Ojciec to wie najlepiej, ja to wiem. I teraz chodzi o to, żebyście wy usłyszeli to, co jest dla was najlepsze. Żebyście usłyszeli to, jaka jest droga, jaki jest plan, jaki jest pomysł, jaka jest miłość moja do was. Żebyście pozwolili się o tej miłości przekonać. Żebyście pozwolili tej miłości dotrzeć do głębi waszego serca. Żebyście pozwolili na to, żeby ta wiara, którą otrzymaliście na Chrzcie Świętym, ona się coraz bardziej rozwijała. Bo znowu apostoł nam przypomina, że wiara się rodzi ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Czyli kiedy jestem w relacji do Boga jako ten, który Go słucha, otwieram się tym samym na to, co od Niego pochodzi, co On chce do mnie powiedzieć i co chce mi dać.
I wtedy słyszę Jego głos, rozpoznaję Go, bo z myślenia o pasterzu jeszcze ta znajomość się nie rodzi. Tu jest pięknie napisane, ja znam je. Ale czy one go znają?
No właśnie.
No właśnie.
Więc jeżeli ja już go zaczynam słuchać, to jest właśnie, zaczyna się robić relacja. Jezus mnie zna. Bóg mnie zna bardzo dobrze. Wie o mnie wszystko. O największych tajemnicach mojego życia. O najtajniejszych myślach, które się w nim pojawiają. O wszystkich wątpliwościach. On mnie zna. Ale żeby była relacja, potrzeba, żebym ja też go znał. Przynajmniej na tyle, na ile to jest możliwe, poznać Stwórcę przez stworzenie. Ale skoro Bóg mnie dla tej relacji stworzył, to znaczy, że On chce, żebym ja Go poznawał. I On ze swej strony robi wszystko, żebym Go poznawał. Więc kiedy ja Go słucham, to tutaj dalej mówi, idą one za mną.
A no właśnie, idą, czyli już działają. Czyli to może nie jest tak, że kiedy słucham Boga, to zmieniam swoje życie. Kiedy słucham Boga, to staram się iść za Nim, a On zmienia moje życie.
I to jest właśnie to, o co chodzi. Bo to jest następny poprzecznik zapowiedziany, ja daję im życie wieczne. Tak, ja tego życia z siebie nie mam. Ja zostałem do tego życia zaproszony, powołany, ale muszę je otrzymać od kogoś, kto to życie ma w sobie i tym kimś jest Bóg, tym kimś jest Jezus. Dlatego On mnie zaprasza, żebym ja poszedł za Nim. Zresztą to w Ewangeliach za każdym razem wybrzmiewa. Wszystkie Ewangelie zaczynają się od powołania. Pójdź za mną, pójdź za mną. I Jezus naprawdę powołuje najrozmaitsze towarzystwo. I w całej historii, jeszcze zanim Pan Jezus się objawił w ciele, prawda, Bóg powoływał w Starym Testamencie najrozmaitsze towarzystwo. I w drodze za nim dokonywał się ten proces poznania Boga, zbudowania z nim relacji, odkrycia tego, kim on jest. I w ten sposób też Pan Bóg się objawia człowiekowi przez to, że działa w jego życiu, że jest w nim obecny, że go prowadzi.
I kiedy idę, a Jezus daje mi życie, to nikt nie może wyrwać mnie z jego ręki. Chyba tylko to w ogóle daje spokój. Taki dogłębny spokój, który już wróży wieczność.
To jest właśnie to zapowiedziane, to, co rozważaliśmy przed chwilą w Apokalipsie. Tam już jest właśnie to. Już jestem całkowicie w ręku Pana Boga i nikt mnie z tego nie jest w stanie wyrwać. Tam już rzeczywistość dobra i zła zostały od siebie na stałe, na wieki rozdzielone. Tam już nie ma żadnego zagrożenia. Kiedy ja się pozwalam w tej owczarni ukryć, kiedy wchodzę w zakres oddziaływania Boga, kiedy jestem we wspólnocie z Nim, rzeczywiście nikt mnie nie jest w stanie wyrwać z ręki Ojca, z ręki Jezusa, z rąk Ducha Świętego, ponieważ żadne zło nie ma do Boga przystępu. I tak naprawdę właśnie to ten Bóg, u którego ja się chronię, jest największą gwarancją mojego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa przed złem, bezpieczeństwa przed śmiercią, bezpieczeństwa przed grzechem.
Jezus w tych słowach też odwołuje się do Ojca. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ojciec stworzył świat i wszystko, i wszystkich powołał do życia. Czyli tak naprawdę podążanie za Jezusem to jest spełnianie najgłębszego sensu tego świata.
I spełnienie najgłębszego pragnienia Pana Boga, ponieważ jest to powrót do pierwotnego planu. Bo pierwotny plan, kiedy Pan Bóg stwarzał ten świat, kiedy nas stworzył na tym świecie, kiedy dał nam ten świat do dyspozycji, był taki, żebyśmy my z Nim byli w relacji, żebyśmy byli właśnie bezpieczni. Ten ogród Eden, w którym mamy wszystko, co jest potrzebne nam do szczęścia. Wszystko, co zabezpiecza wszelkie nasze potrzeby. I przede wszystkim sam Bóg, który jest w tym ogrodzie i kocha, i się troszczy, i opiekuje, i przechadza się, i rozmawia, i się cieszy człowiekiem. I jest nawet to drzewo życia, z którego człowiek może jeść, żeby być nieśmiertelnym. I właśnie kiedy... I Panu Bogu bardzo zależy na tym, żeby ten jego pierwotny plan, który został zniszczony przez wolną wolę człowieka, przez grzech pierworodny, żeby do tego pierwotnego planu wrócić.
Powrót do raju.
Powrót do raju.
Niedziela dobrego pasterza to może nie tylko niedziela kapłańska, ale i niedziela wszystkich owiec, które idą za Jezusem.
Jest to także niedziela, w której ja odkrywam, że też jestem powołany do tego, żeby wchodzić w tą pasterską misję Jezusa, ponieważ Jezus mnie posyła, każdego z nas posyła, do świata, do tych, którzy Go nie znają, a którzy pragną poznać, a przede wszystkim, których Jezus pragnie do siebie przyciągnąć.
Ta niedziela dobrego pasterza to też niedziela, kiedy myślimy o kapłanach. Ksiądz jest bardziej owcą czy pasterzem?
Jestem jednym i drugim, ale przede wszystkim jestem owcą. Owcą, która potrzebuje dobrego pasterza po to, żeby tym pasterzem być wobec innych, do których Pan Jezus mnie posyła. Jeżeli ja nie będę w relacji z moim dobrym pasterzem, to w żadnym wypadku nie będę mógł być pasterzem wobec tych, których Bóg mi dał.
Przeżywajmy tę niedzielę i ten tydzień modlitw o powołania bardzo, bardzo świadomie i troskliwie. A za uwagę dziś dziękuję.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.